Karnowski, witam serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu Polityce.pl. Mimo wakacji dzieje się dużo, a skomentują wszystkie wydarzenia nasi goście. Bardzo dziękuję za przybycie. Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Rafał Porzeziński, TVP, twórca programu Ocaleni. Bardzo polecamy ten program. I Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, który wydaje pismo Wszystko, co najważniejsze. Proszę Państwa, rzadko kiedy możemy poczuć taką łączność z poprzednimi generacjami, pokoleniami. Tak jest teraz, gdy świętujemy 550-lecie polskiego parlamentaryzmu, pierwszego Sejmu, który został uznany za takie oficjalne zgromadzenie. To było 550 lat temu w Kole. Z tej okazji Zgromadzenie Narodowe i mocne słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Posłuchajmy, zobaczmy.
W dawnej Polsce stawiano sobie przy tym za cel osiągnięcie w każdej kwestii jednomyślności, tak by nikt nie czuł się wykluczony, nie czuł, że jego racja została pominięta. Wiemy jednak, że to, co zbyt szczytne, okazało się niestety zgubne. Dążenie do powszechnej zgody wyrodziło się w faktycznie przeciwną mu zasadę liberum veto. Dbałość o całą wspólnotę przegrała z indywidualizmem i prywatą, a także niestety czasem i zdradą. Wskutek tego wiele sejmów było zrywanych i rozchodziło się z niczym. Osłabiało to rządność państwa, pozbawiając je podstawowych środków zabezpieczenia trwałości i pokoju, prowadząc do anarchii, a w efekcie, jak wszyscy doskonale wiemy, do upadku, do zniknięcia Rzeczypospolitej z mapy.
Kogo były skierowane te przestrogi, te słowa prezydenta Andrzeja Dudy?
Były skierowane do nas wszystkich. Jesteśmy 5 miesięcy przed 11 listopada. Mamy 5 miesięcy na połączenie Polski. Sprawienie, abyśmy wszyscy szli w jedną stronę. Abyśmy nie mieli dwóch sejmów, dwóch trybunałów konstytucyjnych, dwóch sądów najwyższych, dwóch mediów. Abyśmy byli jednością. Mamy 5 miesięcy na uporządkowanie tych spraw.
Przemówienia skierowane do wszystkich i znaczące dla każdego to samo nie miałyby wagi. Nie podejrzewam o to prezydenta.
Rolą prezydenta Rzeczpospolitej jest spajanie populacji, spajanie wspólnoty, spajanie narodu. To ta wypowiedź w całym swoim kształcie, mówiła tyle. Musimy być jednością. Nie tylko z uwagi na to, co się dzieje na zewnątrz Polski, ale z uwagi też na to, żebyśmy nie kwestionowali drogi rozwoju, nie kwestionowali jedności terytorialnej, nie kwestionowali tego, co żeśmy osiągnęli w ciągu tych 550 lat.
Podzielacie tę opinię, że to do wszystkich, panowie?
Zupełnie nie. To było przede wszystkim skierowane do elit europejskich, które, za przeproszeniem, naskakują na Polskę, i także do opozycji. Prezydent przecież powiedział tyle. Mamy jedną z najdłuższych tradycji demokratycznych w Europie, także tradycji parlamentarnych, dobrą tradycję. Oczywiście były złe rzeczy, które doprowadziły do upadku I Rzeczpospolitej i do różnych kryzysów, natomiast nie mamy się czego wstydzić w stosunku do dorobku innych państw. W związku z tym, po pierwsze, nikt nie powinien nas pouczać, że są jakieś lepsze wzory i my się mamy im podporządkować, a po drugie do opozycji, że nie należy burzyć tego, co jest wspólną wartością, bo przecież widać wyraźnie, do czego zmierza opozycja. Do stworzenia równoległego państwa, przynajmniej w wyobraźni opinii publicznej na Zachodzie, bo w Polsce przecież te rzeczy nie zostaną kupione jako zbyt ekstrawaganckie czy oderwane od rzeczywistości. Natomiast oni nie mogą tworzyć parlamentu równoległego na bieżąco, więc postanowili z uroczystości rocznicowych stworzyć coś w rodzaju parlamentu równoległego, z tym, że jak już się zmęczyli wymyśleniem przez ten mózg zbiorowy opozycji tego, że stworzyli sobie własne obrady, to już nie pomyśleli, że takie rzeczy nie zostaną na Zachodzie w ogóle zrozumiane. Zrozumiany byłby bojkot tego parlamentu, w którym są, niepobieranie pensji, na co się oczywiście nie poważą. Natomiast te uroczystości rocznicowe nie zostaną zrozumiane, ale komunikat został wysłany. Zobaczcie, oni tam zepsuli sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny, który jest, ma kontrolować to sądownictwo. Teraz jeszcze zabrali się za prezydent i co my, biedne misie, mamy zrobić? My musimy zbojkotować nawet uroczystości państwowe. I ta demonstracja przecież w wykonaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowoczesnej, Nowoczesnej, wychodzenie z sali po wybrzmieniu hymnu narodowego, to był komunikat do tych wszystkich gości, którzy tam zostali zaproszeni, czyli przedstawicieli placówek dyplomatycznych, kościołów i zagranicznych mediów, że proszę bardzo, my tu musimy w taki sposób
skuteczne. Media, reagować. Media zagraniczne tego w ogóle nie zauważyły.
Bo jak powiedziałem, to, że ten mózg się tyle wysilił, że
mnie w tej sprawie szokuje jedno. No, to są artykuły nawet dzisiaj w niemieckich gazetach założonych dla Polaków, które w ogóle pomijają w tym sporze nawet, przecież no, realnym sporze o jakość życia naszego parlamentarnego, no takie drobne wydarzenia, w cudzysłowie drobne, jak pucz grudniowy. Znaczy naprawdę, kto psuje polski parlamentaryzm? Kto chciał urządzić tam Majdan i przed Sejmem i wewnątrz Sejmu?
I jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś. W żadnym europejskim parlamencie nie byłaby możliwa taka blokada, nawet jak w wykonaniu osób niepełnosprawnych.
Oczywiście. Pomysłem opozycji jest stworzenie państwa alternatywnego na wszystkich poziomach. Od poziomu parlamentu poprzez własną Najwyższą Izbę Kontroli, własny Sąd Najwyższy, własne media i tak dalej, i tak dalej. Odejście znaczy, od państwa.
Na razie wychodzi im rzeczywistość alternatywna. Tak, Rafał Porzeciński.
Ja ucieszyłem się, że 2 lata temu, kiedy świętowaliśmy 1050-lecie Chrztu Polski, nikomu nie przyszło do głowy, żeby zrywać Zgromadzenie Narodowe. Wczoraj dokonano tego. Bardzo chciałbym żyć w kraju, w którym mogę szanować zarówno rządzących, jak i opozycję. Ta wczorajsza decyzja była dla mnie takim założeniem ministerstwa dziwnych kroków i te kroki są dziwne i troszkę to przypominało nawet te obrazki sprzed Sejmu, kiedy ten leżący tłum protestował, stukając w barierki. I no, jest mi smutno, bo ja wczoraj świętowałem, tłumaczyłem swoim bliskim, że dla nas to ważne święto. Żałuję, że nie wszyscy tak to potraktowali. Wierzę, że to będzie dla protest nieskuteczny i ostatni tego typu.
Ksiądz Kawiergdzieliński.
Ta uroczystość wczorajsza składała się z dwóch elementów. Jednym z nich było Zgromadzenie Narodowe na Zamku Królewskim w Warszawie, na dziedzinie Zamku Królewskiego w Warszawie. Na pierwszym była msza święta w katedrze świętego Jana w Warszawie i spojrzałbym na to wszystko jako na całość. Rzeczywiście to świętowanie tak wielkiej rocznicy polskiego parlamentaryzmu mogło być przekute jako powód do chluby dla Polaków, dla nas wszystkich jako Polaków. I tutaj to skonfrontowanie tego przez pana Rafała z rocznicą Chrztu Polski jest jak najbardziej na miejscu. Zresztą arcybiskup Stanisław Gądecki w swoim kazaniu, bardzo mocnym i ważnym kazaniu, również skonfrontował to z rocznicą Chrztu Polski i z rocznicą biskupstwa pierwszego w Poznaniu. I na to trzeba właśnie zwrócić uwagę, że o ile właśnie w Kościele, to nie tylko, że parlamentarzyści nie zerwali wtedy tych obchodów, parlamentarzyści opozycji, ale również chrześcijanie innych wyznań uznali, że rocznica 1050-lecia Chrztu Polski jest naszą wspólną rocznicą wszystkich Polaków, prawosławnych, kalwinów, luteranów, wszystkich Polaków. I przykre jest to, bo to było to, co zrobili wczoraj część parlamentarzystów, to nie było tylko odcięcie się od partii rządzącej. To było również odcięcie się od bardzo ważnego elementu naszej polskiej tradycji.
Znaczy, pewna lekkość tego rzeczywiście zaskakuje. Donald Tusk, który udzielił wywiadu stacji TVN, stwierdził, że tak, miałem wrażenie, że z pewnym dystansem do tego podszedł. To były takie słowa, że to była decyzja trudna, no ale jednak on jakoś to rozumie. Ale to chciałem panów przy okazji zapytać, to czy Donald Tusk sygnalizuje nam, że wróci do tej polskiej polityki, czy sygnalizuje nam, że jednak jest tutaj pewien dystans i już jest misiem z innej półki, cytując pewne rzeczy?
Nikt z nas nie siedzi w głowach tych, którzy wyobrażają sobie Polskę inaczej. Tą Polskę, która była taką, jaką była przez 20 lat, czy 25 lat, z wyjątkami. Nikt nie wie, ale jeżeli nie Donald
Tusk... Ale co, nie rozumiemy, jak ich to boli, ta zmiana?
Ta zmiana ich boli, ta zmiana w naturalny sposób powoduje, znajdźmy 3 rzeczy, o których wielokrotnie mówiłem. Znajdźmy lidera, znajdźmy ideę, o co nam chodzi i dlaczego ludzie mają pójść za nami i znajdźmy sposób skomunikowania tego ludziom, czyli znajdźmy narrację, znajdźmy opowieść. Nie mamy lidera, nie mamy idei, nie mamy narracji, w związku
na
z tym
zgromadzeniu obywatelskim,
z Sejmu,
w tym alternatywnym parlamencie, który sobie na te parę godzin utworzyli, nie wybrzmiała ta idea. Rafał Porzeciński usłyszał tam, panowie usłyszeliście coś, po co to w ogóle jest?
Pierwsze miało charakter kabaretu, a drugie miało charakter farsy. Kabaret to było to w domu dziennikarza na Foksal, ponieważ wystąpienia śpiący Bronisław Komorowski podczas tych wystąpień, a potem te wszystkie głosy Ewy Kopacz, samego Bronisława Komorowskiego, czy Radosława Sikorskiego, który uznał zwierzchność władzy wykonawczej wbrew 10 artykułowi Konstytucji, znaczy władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Zresztą PSL próbował zrobić debatę nad orędziem prezydenta do Zgromadzenia Narodowego, co jest sprzeczne z artykułem 140 Konstytucji. Oni lubią machać Konstytucją, ale jej nie czytają po prostu, więc to jest... A to, co było na krakowskim Przedmieściu, to był absolutny kabaret, bo występowały pary z poszczególnych partii. Monika Wielichowska i Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pichowicz i poseł Szłapka z Nowoczesnej i potem różni dziwni ludzie plus Stefan Niesiołowski. Prawnik Michał Wawrykiewicz, który jakiś bełkotliwy tekst prawniczy odczytał, że trzeba cofnąć coś tam nie wiadomo co. Potem wystąpiły jakieś feministki, które zaczęły coś tam opowiadać, ale najbardziej, znaczy intencje tego całego zgromadzenia, dlatego mówię, że to była farsa, pokazał taki wcześniejszy etap, kiedy tam między innymi Zbigniew Hołdysz i inne osoby zgromadziły się na krzesełkach i sparodiowały spowiedź, jaka była w czasach Solidarności protestów, kiedy księża siadali, tak, spowiadali i zrobili z tego absolutną parodię spowiedzi w ramach takiego happeningu, który tam zrobili. Jak spojrzałem na to, to stwierdziłem, że z takimi ludźmi nawet poważnie nie da się porozmawiać.
I w tym wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe. 118 lat tradycji, 118 lat odwoływania się również do tradycji chrześcijańskiej, tradycji katolickiej. Ugrupowanie konserwatywne w pewnym momencie. Ugrupowanie, które najbardziej mnie zadziwiło. Wczorajszy dzień, jeżeli chodzi o takie indywidualne szoki poznawcze, to zachowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, ja nie rozumiem, dlaczego oni zaprzepaścili szansę budowania się jako rodzaj symetrystów.
Może ten konserwatyzm jest tylko pewną maską. Ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Ponieważ ta linia, którą zobaczyliśmy wczoraj w kolejnym wydaniu, linia no, odrzucenia werdyktu wyborczego z 2015 roku, po prostu nie działa. Dlaczego idą dalej tą drogą?
Myślę, że chodzi o strach, Michale, ale ty zadałeś pytanie, czy by Donald Tusk wczorajszym wywiadem sygnalizował swój powrót. No ja myślę, że wręcz przeciwnie, bo wyraźnie pod koniec tej rozmowy powiedział o tym, że wystartuje, gdy kandydatem będzie Jarosław Kaczyński. Wiem, że nie będzie, więc jakby dał jasno, no tylko dlatego nie startuje, że po prostu nie ma mocarza, z którym mógłbym się pojedynkować. Inna rzecz też smutna bardzo w wypowiedzi wczoraj pana Donalda Tuska, pana przewodniczącego, była taka, że powiedział, że kleptokrację tworzą te byty, które mają w swoich rękach władzę ustawodawczą, władzę sądowniczą, władzę wykonawczą oraz media. Pamiętam bardzo dobrze te 8 lat, tak to mniej więcej wyglądało, więc mam nadzieję, że to nie była autoprezentacja, oby nie, ale smutne to było.
No dobrze, to skoro doszliśmy do tych wyborów prezydenckich, to dwa cytaty. Pan premier Jarosław Kaczyński, który na pytanie, czy prezydent zmierzy się z Donaldem Tuskiem, obecny prezydent Andrzej Duda, którego PiS według Jarosława Kaczyńskiego, gdyby on miał decydować, to by poparł w walce o kolejną kadencję i odpowiedź taka: Donald Tusk lubi działać w sytuacji, gdy ma wysoki poziom pewności wygranej. W tej chwili nie ma tej pewności. Sądzę więc, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to nie będzie kandydował. I Donald Tusk, który wczoraj w tym wywiadzie mówi tak: gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować, to bym nie wahał się ani chwili i stanąłbym do takiego pojedynku. Także możecie państwo w Polsce prezesa zapytać, czy przyjmuje takie wyzwanie, i mówi, że to jest badawcze pytanie o nastrój pana prezesa. Ja myślę, że dla wielu ludzi opozycji to były gorzkie słowa, bo dla nich to jest jakaś walka na śmierć i życie. Oni tutaj używają mocnych słów, a tutaj Donald Tusk sprowadza to wszystko do jakiejś wewnętrznej gierki, nie wiem, personalnej z Jarosławem Kaczyńskim, proszę księdza. No, mnie to ujęcie szokuje.
Pierwsza sprawa, jako Polak muszę powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, że wybory prezydenckie to jest coś zbyt poważnego, żeby sprowadzać to do poziomu walki kogutów.
Tak.
To nie jest prywatna rozgrywka dwóch panów. Pan Tusk zaczyna to w ten sposób traktować. Natomiast jest to również pokłon oddany mimochodem prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ponieważ Donald Tusk daje do zrozumienia, że z tym kandydatem to on w szranki nie chce stawać. Dlaczego? Okazuje się, poparcie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy jest dosyć duże w społeczeństwie. Tak. Natomiast pan Donald Tusk ma bardzo dużo do stracenia. Za 2 lata przechodzi na polityczną emeryturę i ekonomiczną emeryturę w Unii Europejskiej, bardzo wysoką emeryturę. I może przejść na tę emeryturę jako król Europy. to jest koniec jego kariery. Sportowiec musi też wiedzieć, kiedy ma skończyć. Zwłaszcza sportowiec, który zna się na harataniu w gałę.
Oj, trzeba też mu tam wiedzieć, znajdą jakąś synekurkę.
Zgoda, to. Ale chodzi o to, że to jest na, jak gdyby w swoim życiorysie napisze, że to był najwyższy urząd i odszedł z honorem, skończywszy kadencję. Natomiast zejście ze sceny w atmosferze pokonanego przez kogoś takiego jak Andrzej Duda nie jest czymś atrakcyjnym dla Donalda Tuska. I myślę, że jeśli mu ktoś z góry tego nie nakaże, Donald, musisz i będzie nie chcę, ale muszę, to w tym momencie nie wystartuje w tych wyborach.
To było najbardziej umiarkowane wystąpienie Donalda Tuska ze wszystkich, jakie słyszałem od czasu objęcia przez niego funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Po pierwsze, ochłodził te wszystkie rachuby. Ochłodziła też zresztą pani profesor Ewa Łętowska w wywiadzie dla Kultury Liberalnej, że Komisja Europejska wyrywa się ze skargą na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Że sprawa jest jednoznaczna i że to przegramy na pewno. Donald Tusk jest bardzo powściągliwy. Nie wiadomo, czy Komisja wystąpi. Nie wiadomo, co Trybunał rozstrzygnie, jeśli w ogóle rozstrzygnie, że opozycja jest dość bezradna wobec tego i czekanie na to, że Trybunał zrobi coś za was, to jest właściwie nieadekwatne. Powinniście sami coś robić. Tak samo z wielką ostrożnością kandydowanie w wyborach prezydenckich, bo przecież doskonale wie, że Jarosław Kaczyński się nie wybiera.
Plus jeszcze na przykład na pytanie, czy pani Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie odpowiedział.
Nie odpowiedział konkretnie. Konkretnie tak, to jest znamienne bardzo, więc Donald Tusk...
Podobnie jeszcze, przepraszam, z kwestią ewentualnych konsekwencji no tych dalszych procedur naruszeniowych rzekomo tak. wobec Polski.
Że to można tak jednoznacznie ukarać
kraj. No on też
tak
powiedział, że to po prostu obniży naszą pozycję i koniec, prawda?
I powiedział coś, co musiał powiedzieć, no bo jednak nie mógł się aż tak narazić własnemu społeczeństwu, gdzie był 7 lat premierem, że on popiera jakiekolwiek kary czy sankcje. Musiał się od tego odciąć.
No dobrze, to jaki jest wydźwięk tego wywiadu?
Wydźwięk tego wywiadu jest taki, że idziecie w ślepą uliczkę, droga opozycjo moi sprzymierzeńcy, licząc na to, że Europa za was załatwi to wszystko, tu macie rozgrywać sprawy i nie liczcie też za bardzo na mnie, bo ja już jestem daleko.
To jeszcze inaczej. Ja bym bardziej potraktował te wypowiedzi Donalda Tuska ostatnie jako próba negocjacji, jako próba licytacji wręcz, jako próba powiedzenia bardziej się starajcie o moje stanięcie z opozycjo. Tym sztandarem. Opozycjo. Ponieważ wiem, Donald Tusk, że nie macie nikogo. No nie macie nikogo. Kto może ponieść ten sztandar? W związku z tym nie stawiajcie mi tutaj zaporowych warunków, że ja muszę się dogadywać z takim czy innym politykiem z Polski.
Odwrotnie,
ja
na kolanach
wszystko,
do mnie.
Na kolanach do mnie. Trochę to jest ten rodzaj komunikatu, który wydał z siebie Donald Tusk.
Czy Rafał Pożyczyński się zgadza, że tu po stronie opozycyjnej nie ma nikogo i ta opozycja, jeśli chce coś ugrać, to musi iść na kolanach do Donalda Tuska?
Nie wierzę w to. Znaczy jestem przekonany, że ktoś jest. Problem polega na tym, że nawet z tego salonu go nie widać. Ale no, nie wierzę, że w takim fantastycznym narodzie nie ma ludzi inaczej myślących niż dzisiejsza władza, którzy nie nadają się do tego, by pokierować się przyszłym rządem. Na pewno są. Ale Ryszard rzeczywiście Petru. Zgadzam się tutaj z Erykiem w pełni, że nie widać takiego
lidera. Wspomnieliśmy Unię Europejską, za nami szczyt NATO w Brukseli. Na tym szczycie był też szef Komisji Europejskiej, przewodniczący pan Jean-Claude Juncker. Poproszę może o kilka obrazków. Skupmy się w ciszy. Zobaczmy, jak się pan Jean-Claude Juncker tam zachowywał. Widzimy, że jest podtrzymywany i z różnych stron te ujęcia dają dosyć niedobry obraz. Oficjalne wytłumaczenie brzmi, że to jest, proszę państwa, rwa kulszowa, że tutaj są jakieś problemy zdrowotne.
Proszę zobaczyć, jaki jest zadowolony w tym momencie. Rwa kulszowa to jest potworny ból, że nie można podnieść nogi w górę, a Jean-Claude Juncker, jak tylko został sprowadzony ze schodów, natychmiast radość na obliczu. Sprawa jest prosta, ponieważ rozmawiałem z ludźmi, którzy obsługiwali szczyt. Spóźnił się o 40 minut prezydent Macron, spóźniał się Donald Trump. W związku z tym otwarty był barek i było 40 minut wolnego. I ci, którzy mają słabszy charakter, przysali się do tego barku, w tym pan przewodniczący Jean-Claude Juncker niestety.
Rafał Pożyczyński, ty masz do czynienia z ludźmi, ja tutaj nie żartuję, bo to są śmiertelnie poważne sprawy i wielka walka duchowa, którą współprowadzisz z bohaterami swoich programów, z ludźmi, którzy w tym programie 12 kroków biorą udział. Wielki szacunek dla ciebie za tę wieloletnią działalność. Może ona za mało wybrzmiewa, ale jest czymś wspaniałym. Ale no, tu mamy pytanie, co to było?
Powiem tak, to znaczy Bolesław Piecha, który był od gościem trzeciego chyba odcinka Ocalonych w tym cyklu naszym w telewizyjnej Jedynce, powiedział, że bardzo by się przydał meeting tam w Brukseli dla parlamentarzystów. Taki meeting AA, który by dawał im bezpieczeństwo mówienia o swoich problemach we własnym gronie. To, co widzimy, pokazuje nie tylko problem samego przewodniczącego, to pokazuje również problem tego najbliższego otoczenia. Oni się zachowują jak nieświadom swojego uzależnienia, al-anon, czyli jak współuzależnieni, czyli buforujemy wszystkie konsekwencje głupich zachowań osoby uzależnionej do imentu. Znaczy, nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie zrobili, by go ratować. Podczas gdy tego typu działanie, wszyscy to, którzy znają się trochę na uzależnieniach, potwierdzą, są tak naprawdę wpychaniem go w śmiertelną pułapkę.
Tylko znaczy, Rafale, ten bufor, który tu widzieliśmy, to ten pan już prezydent Juszczenko podtrzymujący, ciągnący politycy pana Junckera, jest niczym w porównaniu z buforem ogólnoświatowym, który wybrzmiał pod tytułem nic się nie stało, udajemy idiotę, a po trzecie, jeśli uważacie, że on był pijany, to jesteście ruskimi agentami.
No. To jest straszne, ale jeszcze jednym słowem akurat, że żyjemy w kraju, w którym zamilczano to, że nasz prezydent na uroczystościach związanych z rocznicą zbrodni katyńskiej i tego, co spotkało naszych oficerów z rąk Stalina, też był pijany i milczeliśmy o tym, udając, że tego nie było. Chyba żadna telewizja wówczas nie pokazała nawet fragmentu, który to obnażał. Choroba alkoholowa, bardzo poważna, ma ogromne przyzwolenie społeczne i jest naprawdę spychana w takie rejony. Jeśli to jest nasz, to dajcie spokój. Facet musi się czasem napić. To jest strasznie smutne,
jedna
ale
pokazała,
jest to
jedna pokazała.
Bardzo się to państwu przed odbiornikami nie spodoba, co powiem, ale obserwowałem bardzo uważnie media francuskie w tym czasie wokół tej sprawy. Jedynymi mediami francuskimi, które pokazywały to, co zobaczyliśmy przed chwilą, była Russia Today i Sputnik. Czyli rosyjskie, wycelowane w Unię Europejską, wycelowane w Europejczyków, wycelowane w bałagan w Unii Europejskiej, w kwestionowanie tego, co Europa robi i co może zrobić wspólnie. Media, których charakter bardzo dobrze pokazała decyzja Stanów Zjednoczonych, aby nie wpuszczać Russia Today do Ameryki i uznać ją za agencję wpływu zewnętrznego.
Dlaczego nam się to nie podobać? Nam się to podoba, że mamy media wolne, w których
dobrze,
można
ale,
o tym mówić.
Ale miejmy świadomość, że w ostatnich 48 godzinach wszystkie trole rosyjskie z Sankt Petersburga, mówiące we wszystkich językach europejskich, również w języku polskim, jeżeli otworzymy Twittera, 1/3 osób, które są
zmienia?
Na Twitterze...
No, co to zmienia? Zmienia wobec tej sytuacji, którą mamy?
Nie, musimy mieć świadomość gry, która dotyczy Europy. To, że w Europie...
To, że w Europie
występują politycy, którzy mają problemy, o których mówi w swoich programach bardzo słusznie od wielu już lat Rafał, to jest trochę inna sprawa
To jest szczyt na topie. Słuchajcie, proszę Państwa, ta sama francuska prasa. Pamiętam, jak dziś stałem niedawno w kiosku z prasą francuską w Strasburgu. I widziałem te okładki wyśmiewające, wyszydzające wariata, nieodpowiedzialnego człowieka, szaleńca i tak dalej, Donalda Trumpa, który tam przyjechał, dał poważne przemówienie, ma jakieś cele do osiągnięcia, może nie najlepsze dla Europy, ale któremu coś powinniśmy przeciwstawić i mu pokazujemy taki obraz.
Dobrze, ale w ten sposób pokazujemy też jakby media w obecnym czasie i odpowiedzialność jednak ludzi mediów za to, w jaką stronę idzie ich kraj, w jaką stronę idzie Europa. Oczywiście można znaleźć alkoholików, narkomanów, pedofili na szczytach władzy europejskiej. I co z tego?
Problem jest tego typu, że on ma ostatnią kadencję i on w maju 2016, no powiedzmy w czerwcu, bo wybory są w maju, przestanie być szefem Komisji Europejskiej i nikt mu już nie chce zrobić przykrości, niech się doczłapie do tego. To jest oczywiście fatalny sygnał, ale czy to działa na Rosjan? Owszem, Władimir Putin się kreuje na abstynenta i na człowieka, człowieka dalekiego od alkoholu, ale przecież jak się wspomni Breżniewa, ale przede wszystkim Jelcyna, to tam alkoholizm był...
Wydaje mi się, że zdeprecjonować myślenie o Europie, ale narodach Unii Europejskiej.
Przepraszam cię bardzo, czy ludzie są głupi, że widząc pijanego przewodniczącego Komisji Europejskiej sobie pomyślą, że to jest robota rosyjska?
Ksiądz Henryk Zieliński, może nas pogodzi. Proszę księdza, czy możemy o tym mówić?
Proszę Państwa, możemy o tym mówić, chyba powinniśmy. To znaczy, dla mnie jest to bardzo przykre i bardzo trudne, że ktoś, kto ma teoretycznie bardzo dużo do powiedzenia w Europie, jest w takim stanie zdrowotnym. Ja już nie mówię, czym ten stan zdrowotny jest spowodowany. Na pewno nie rwą kulczową, ponieważ rzeczywiście to jest cierpienie, to się nie ma, nie jest się na luzie, się człowiek nie chwieje w takiej chorobie. To jest, raczej chodzi tutaj o inną chorobę. Natomiast jeżeli to wszystko dokonuje się jeszcze właśnie w sytuacji bardzo newralgicznej, wizyty Donalda Trumpa i potem spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, to przepraszam, ale za co przywódcy tych mocarstw mają traktować Unię Europejską jako równorzędnego partnera i mają traktować poważnie, jeśli jeden z szefów Unii zachowuje się tak, jak się zachowuje. I wreszcie jest to także sygnał do naszego społeczeństwa, bo jeżeli Polacy oglądają zachowanie pana Junckera na tak ważnym spotkaniu i potem słyszymy, że Unia atakuje Polskę za coś tam, to przepraszam. Ale to w tym momencie chyba, że chodzi o to, żeby bardziej społeczeństwo polskie cementowało się wokół polityki rządu, która jest i za którą ten rząd jest krytykowany przez tego typu ludzi.
Padło cyniczne określenie, że lepszy pijany Juncker niż trzeźwy Timmermans, ale to jest usprawiedliwienie zupełnie nie na miejscu.
Jednym zdaniem, bo sprawa jest rzeczywiście poważna. W tym salonie mówiliśmy o tym, jak prezes Zbigniew Boniek i były selekcjoner Nawałka zaangażowali się w reklamowanie piwa w związku z mundialem. Teraz mamy tę sytuację, która jest kompromitująca. Chciałbym, żeby wybrzmiało, że alkoholizm jest niewątpliwie chorobą i śmiertelną, i postępującą, i wcale nie tak marginalną, jakby się nam zdawało. Więc prześmiewając tę sytuację, nie zapominajmy o powadze, bo to są dziesiątki istnień ludzkich plus rodziny tych osób, które płacą cenę. Być może w przypadku Junckera już odpuścili, machnęli ręką staruszek, niech się nie kompromituje, ale on sam sobie robi tę...
Ale on ma 64 lata dopiero, to nie jest żaden staruszek.
Wygląda...
W tym wszystkim jest to żądanie, żebyśmy o tym nie mówili, ponieważ jeżeli w takiej sprawie żąda się i jak Eryk Misiewicz przyznał, jest w stanie się wymusić chociażby na prasie francuskiej milczenie, fałsz rzeczywistości, fałszowanie rzeczywistości, to w bardzo innych, no nie mówię, że poważnych, bo poważniejszych, bo ta też jest poważna, ale w innego typu sprawach możemy też założyć, jeżeli, że się fałszuje tę rzeczywistość,
no nie,
bo mechanizm cenzury jest.
Jeżeli mówimy o rodzaju arystokracji rozumu, która sprawiała, że córka Mitterranda przez 20 lat była poza zasięgiem paparazzi, nieślubna, jeżeli mówimy o tym,
jakiej paparazzi, on szedł na czerwonym dywanie.
Za chwilę mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory, które sprawiają, że scena polityczna w Europie zostanie zdewastowana.
I to Przenosimy się z Brukseli do Warszawy. Kampania w Warszawie coraz częściej nazywana jest brudną kampanią. Na spotkaniach organizowanych przez sztab pana Patryka Jakiego tłumy, frekwencja, ale i bojówki, coraz bardziej agresywne bojówki. Na drugim planie milczenie kontrkandydata pana Rafała Trzaskowskiego. On nie zaapelował dotąd do swoich sympatyków, jeśli nie ma z nimi nic wspólnego, żeby tego typu akcji zaprzestali. Proponuję, posłuchajmy, zobaczmy, jak te ataki na spotkania pana Jakiego wyglądają.
Tłum zainteresowanych spotkaniem z kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy. Wśród tego tłumu nieliczna, ale hałaśliwa garstka zwolenników KOD-u i kandydata Platformy oraz Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Poradzimy sobie z nimi. Oni oczywiście będą się drzeć. Państwo jesteście odłamem KOD-u, która nazywa się Lotna Brygada Opozycji.
Sytuacja zrobiła się niebezpieczna, kiedy awanturnicy zaczęli przeganiać z miejsc osoby, które przyszły na spotkanie, by porozmawiać o przyszłości miasta.
Pan z KOD-u stoi na krześle. Proszę na mnie nie krzyczeć. Jak się zachowujecie? Jak się państwo zachowujecie? Nie, ale nie nauczył was nic, że starszą osobą się ustępuje? Nie nauczył was nic? Nie nauczył was nic? Nie nauczył was nic?
Pan głowy, co one krzesła? Ja uważam, że dzisiaj Rafał Trzaskowski powinien się do tego odnieść i przeprosić za ludzi, z którymi na co dzień współpracuje.
Po pierwsze, ja nikogo nigdzie nie wysyłałem. Po drugie, apeluję o to, żeby obniżać emocje.
No i proszę Państwa, pytanie, jak to zatrzymać? Proszę księdza, jak to zatrzymać? Kto jest winien tej agresji?
Tej agresji, według mnie, winne jest to, iż wybory w Warszawie nie są tylko wyborami czysto samorządowymi. Stąd poziom tej agresji jest taki sam, jak w relacjach między partiami politycznymi, między opozycją a rządem. To się wszystko przenosi. Natomiast no, Warszawa jest pod tym względem specyficznym bardzo miastem. Ja tutaj nie chcę się angażować po stronie żadnego z kandydatów. Przyznaję, że pewnie bardziej bym się angażował, gdyby ich deklaracje światopoglądowe były bardziej jasne. Natomiast ponieważ światopoglądowo żaden z nich nie zadeklarował się zgodnie z tym, co dla mnie stanowi świat wartości bliżej. Oczywiście kwestia uczciwości, rozliczeń.
Ale
to
Patryk
tak.
Jaki się nie zadeklarował?
Patryk Jaki zadeklarował na przykład, że jest gotów z budżetu miasta dofinansować in vitro. To jest dla mnie dalekie od mojego świata wartości. Dlatego stoję i obserwuję to, co się dzieje.
Dobrze. Znaczy, ważne jest, o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby... Po pierwsze, to jest wyraz bezsilności oczywiście z powodu rosnącego poparcia dla Patryka Jakiego i ta bezsilność przeradza się w agresję. Ale cel jest dość prosty. Jeśli ileś tych spotkań nawiedzą te, w cudzysłowie, bojówki, to jest szansa, że się sprowokuje do jakiegoś aktu agresji. Jest bardzo charakterystyczne, że w większości tych incydentów uczestniczą kobiety. To jest bardzo celowe z tego powodu, żeby pokazać, proszę bardzo, agresja wobec kobiet.
Na końcu, tak jakby ktoś się chciał wyprowadzić, to...
To jest w polskim społeczeństwie absolutnie nieakceptowalne.
Ciekawa uwaga.
Próba szukania tego momentu starcia. O, proszę, damscy bokserzy, nawet kobiety biją.
Tak się robi wybory na całym świecie.
Kącik cynika zaraz powiem. Kącik cynika zajmowany przez Eryka Mistewicza.
Tak się prowadzi kampanię wyborczą na całym świecie. Chodzi o to, żeby znaleźć to, o czym mówi Staszek, czyli znaleźć tę setkę, w której starsza, schorowana kobieta jest posponowana przez kandydata. Tego typu przecież sytuacje mieliśmy do czynienia w każdej kampanii dotychczas. Tego typu
czy
sytuacje będą się powtarzały.
Czy nie powinien powiedzieć, to nie jest w moim imieniu?
Mówi, on to mówi, ale to, że on to mówi, nie, on to mówi.
On nie mówi. Przestańcie. On nie mówi do ludzi, którzy są...
Tak, przecież to nie są jego ludzie, bo komunikat jest, to nie są członkowie mojego sztabu.
Takie rzeczy się robi pod obcą flagą, które są wkurzone,
to jest zupełnie inna sprawa. To, co mnie zadziwia, to to, że z tego typu sytuacjami w każdej kampanii wyborczej na całym świecie mamy do czynienia w ostatnich 2 tygodniach właściwie, w ostatnich 10 dniach, po to, aby znaleźć wtedy tę setkę, tę wypowiedź, która będzie deprecjonowała kandydata. Teraz mamy 5 miesięcy przed, co jakby pokazywało, że sztab Rafała Trzaskowskiego nie ma materiału do zaatakowania Patryka
Jakiego. Musiał sięgnąć po te nadzwyczajne narzędzia już teraz.
I teraz jest pytanie, czy otoczenie Patryka Jakiego będzie w stanie go ochronić przed, w naturalny sposób, efektem stresu, zmęczenia, zdenerwowania, wkurzenia. Jeżeli ktoś wchodzi nam na głowę 30 raz, pamiętamy, wiemy, nie możemy zareagować, ale przy 50, przy 60 pojawi się coś na twarzy, co będzie grymasem, pojawi się odepchnięcie ręką, leciutkie, albo chęć przekazania dokumentów swojemu asystentowi, co zostanie zinterpretowane przez niechętne Patrykowi Jakiemu stacje telewizyjne jako uderzenie tej kobiety w twarz.
No dobrze, ale to zdeszmy z początkiem naszej dyskusji i narzekaniem opozycji, że polski parlamentaryzm, a przecież no, może parlamentaryzm to jest wyłącznie na sali sejmowej, ale myślę, że generalnie jakość życia, jakoś debaty, prawda, parlamentarna powinna być wszędzie. I zdeszmy to z tym jękiem i narzekaniem. No to kto jest agresorem?
Nie, to do agresji zmierza cała polska scena polityczna. Jeżeli mówimy o tym, że mamy 5 miesięcy do 11 listopada i już wiadomo, że będą 2 namioty, 2 pałace prezydenckie, 2 zamki królewskie,
rządzący mają opozycji oddać to jest takie, może stanowisko to jest marszałka, takie, to jest przeprosić, że wygrali wybory.
To jest takie gadanie, kiedy się mówi, że wszyscy są ofiarami, a potem ofiarą jest nie, tylko Marek Rosiak, ale
nie,
sprawa
ja mówię o tym, że mamy do czynienia z kampanią wyborczą i dokładnie w kampanii wyborczej wszyscy robią dokładnie to samo, próbują znaleźć nagranie deprecjonujące kontrkandydata.
Rafał Pożyński. Piotr Baron zresztą u ciebie we wszystko, co najważniejsze, napisał o tym kibicowskim nurcie wśród wyborców właśnie, że tam przechodzą te emocje i te fankluby na wyborców.
Bardzo
dobry tekst, świetnie to zauważył. Natomiast mi się wydaje, że te pojedyncze wybryki sprawców tych zamieszek, które obserwowaliśmy, te osoby są po prostu ofiarami mediów liberalnych, które przedstawiały, trochę żartem oczywiście mówię, trochę przedstawiały Patryka Jakiego jako człowieka, no tak, takiego właśnie dresiarza, faceta, który lubi tego typu komunikację. Być może oni życzliwie tak chcą się inkulturować na tych spotkaniach. Okazuje się, że zostały wprowadzone w błąd. I stąd się tak naprawdę dzieje to zamieszanie. Oby jak najszybciej to zostało
często
wyciszone.
Muszą się o tym
oczywiście nie. Jasne, no ale to jest garstka ludzi, ciągle ci sami, prawda? Więc może
panów, to się nie bardzo dobrze jako prowadzący
wobec tego. 5 miesięcy tego typu kampanii.
Skoro to zmierza w kierunku. Ja uważam, że powiem szczerze, że tak się rodzi faszyzm. To znaczy, jedną z cech faszyzmu jest rozbijanie przemocowe spotkań przeciwnika.
Nie wygrywa wybory, znajdując taki fragment wypowiedzi niechętnego.
No ale co znajdując? Tu się nic nie znajduje, to się wysyła
bojówki. To należy to wygenerować. Po to, żeby doprowadzić do starcia pomiędzy Patrykiem Jakim, a starszą kobietą, emerytką, która pyta go w sposób kulturalny.
Wierzę, że Polska,
ale to się dzieje na całym świecie.
Wierzę, że Polska opinia publiczna, warszawska opinia publiczna jest mądrzejsza niż niektórzy przy tym stole to widzą.
Stara zasada ochrony brzmi, jeśli chcesz kontrolować partię, załóż ją. Jeśli chcesz kontrolować rewolucję, zainicjuj ją. Jeśli chcesz kontrolować takie wydarzenie, wpuść tam swoich ludzi pod obcą flagą.
Jeśli
zrobią to, co trzeba.
Wygrać wybory, znajdź coś, co będzie zrozumiałe dla ludzi.
A jeśli chcesz zrozumieć pewne sprawy, to zapytaj mądrych, na przykład księdza Henryka Zielińskiego o temat księdza Wojciecha Lemańskiego. Nagłówki w mediach liberalnych, ksiądz Lemański odwieszony, wszystko wróciło do normy. Czy tak jest rzeczywiście, proszę księdza?
W tej sprawie jestem bardziej kompetent niż w sprawie wyborów samorządowych w Warszawie.
Uzupełniamy.
Więc nie, to masa przekłamania w tym wszystkim. Ja zwracałem już uwagę swoim władzom także, że najpierw się wydaje komunikat, a nie czeka się, aż Gazeta Wyborcza coś napisze, czy TVN coś powie, bo jest to zupełnie nieprecyzyjne. Po pierwsze, suspensa nie została zniesiona, tylko została zawieszona na czas próbny. Jeżeli jest zawieszona, to znaczy, jeżeli biskup zmieniłby zdanie, to już bez powtarzenia całego tego procesu przed Stolicą Apostolską ją odwiesza jednym telefonem. Nie musi już tego uzasadniać. Biskup warszawsko-praski, biskup Romuald Kamiński.
Ale słyszymy, że ksiądz Chylewański przeszedł do diecezji
łódzkiej. Tak, dlatego, że suspensa za porozumieniem biskupów i na prośbę księdza Lemańskiego została zawieszona tylko na terenie archidiecezji łódzkiej. To znaczy, że w całej Polsce i w całym Kościele powszechnym ona dalej obowiązuje. Tylko na terenie archidiecezji łódzkiej ksiądz Lemański będzie mógł spowiadać, odprawiać msze święte i głosić kazania. I tylko na terenie archidiecezji łódzkiej i na czas próbny jest to zawieszona suspensa, a nie zniesiona.
Czy tutaj jest szansa na jakąś naprawę? No ja czytałem wypowiedzi księdza Lemańskiego z tego ostatniego jeszcze okresu.
Tak, panie
dosyć
redaktorze,
agresywne, dosyć polityczne,
trzeba,
nawet bardzo.
Ja pamiętam historię innego księdza z Krakowa, z którym też próbowano w ten sposób to załatwiać, że na coś mu pozwalamy i liczymy na to, że to nigdzie nie wyjdzie. Za chwilę wszyscy wiedzieli już o tym, że dostał pewną posadę. Natomiast i tutaj myślę, że również to, że władze kościelne nie wydały najpierw komunikatu, co się stało, tylko zareagowały dopiero wtedy, kiedy media Agory i media ITI zaczęły na ten temat mówić, to wygląda na to, że liczyły na to, iż sprawa się nie rozniesie i po cichu damy szansę księdzu Lemańskiemu. No ten, kto liczy na to, że z księdzem Lemańskim da się coś po cichu umówić, musi być wyjątkowo naiwny.
Stanisław Janecki, to dobry ruch
biskupów. Znaczy ruch dobry, znaczy, przepraszam, że ja przerywam, bo ja się cieszę, że jest ratowane kapłaństwo człowieka, tylko problem polega na tym, że całe otoczenie medialne tego wszystkiego, otoczenie PR-owskie, jak się dokonuje, jest po prostu nieprawdziwe.
Ale dobrze, ale jest ratowane, czyli znaczy, że nastąpił jakiś gest ze strony księdza Lemańskiego, pewnego zrozumienia, znaczy, sygnał, że coś uznał.
Nie słyszałem, żeby przeprosił księdza arcybiskupa Hozera.
No na
nie
przykład,
słyszałem.
Tak.
Każdemu trzeba dać szansę, natomiast to jest jednak recydywa. Ja będę dość okrutny w ocenie księdza Lemańskiego. Nie znalazłem żadnego aktu skruchy w stosunku do tego, a wręcz pewną eskalację jego wystąpień. Jako ksiądz jest obywatelem oczywiście i ma prawo do różnych opinii, także politycznych, natomiast bycie ewidentnym takim, ewidentną częścią pewnego obozu walczącego o jakieś konkretne cele polityczne, to już jest lekka przesada i jestem pesymistą z tego powodu, że przykład dwóch innych księży, których obserwuję, jednego dobrze znam, a drugiego miałem kontakty poprzez Twitter, pokazuje, że nic nie nastąpiło. Jeden nie został w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za to. Drugi jest zawieszony, niezawieszony, ale szaleje w mediach społecznościowych, jak szalał, nic się nie zmieniło.
Ja dla zmiany będę optymistą, zarówno Ewangelie, jak i Dzieje Apostolskie pełne są historii dosyć kompromitujących o przyszłych apostołach. Wierzę, że ten kryzys, który niewątpliwie ksiądz Lemański przeżywał, zmierza ku końcowi i Łódź będzie jego odrodzeniem, taką arką na jego kto wie.
Eryk Misiewicz?
Nie mam zdania. Komunikacja publiczna organizmu, który w komunikacji specjalizuje się od 2000 lat, a komunikacja publiczna, którą ja się zajmuję, to są dwa obszary tak dalekie od siebie, że wolałbym się nie wypowiadać.
No ciekawe, czy tutaj jakieś nastąpi uspokojenie, bo myślę, że warto dostrzec, że bardzo często dzisiaj padają w przestrzeni publicznej takie zarzuty, że Kościół się angażuje rzekomo po stronie pisowskiej. Jak spojrzymy na mapę aktywnych medialnie przedstawicieli Kościoła, to bardzo mocno wypowiadają się ci, którzy tę władzę zwalczają. Ja nie mówię, że nie mają do tego prawa, no ale można czytać teksty biskupa Pieronka. No to naprawdę, ja powiem szczerze, w dobrej lidze politycznej twardego zaangażowania, twardej walki.
Żadna partia nie głosi nauczania Jezusa Chrystusa wprost i moim zdaniem kapłani, zauważając oczywiście tych, którzy czynią najmniejsze zło, mogą o nich mówić, ale no, nie jestem za tym, żeby biskupi publicznie głosowali na którąś partię.
Nie, no oczywiście,
rzecz,
że
jedna
nie.
Rzecz, bo zaczęliśmy ten program od tego, co wydarzyło się w Zgromadzeniu Narodowym, co wydarzyło się w Warszawie. Jeżeli mówimy o Kościele, to jest to jeden z tych elementów, pierwszy element prezydent Rzeczpospolitej. Drugi element Kościół katolicki w Polsce. Trzeci element elity intelektualne, naukowe, szefostwo Polskiej Akademii Nauk, nie wiem, rektorzy uniwersytetów, którzy są w stanie nas zatrzymać w tym, abyśmy 11
Puntuje
listopada jednak świętowali
Puntuje
razem.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Znaczy, tak, Kościół apeluje o tę jedność. Natomiast chodzi o to, że potrzeba także pewnej, tutaj księdzu Lemańskiemu oczywiście życzę, żeby z tej próby wyszedł zwycięsko, żeby udało się ocalić jego kapłaństwo, jego powołanie. Natomiast rozróżniam między sytuacją taką, kiedy ksiądz staje się uczestnikiem manifestacji politycznych, po prostu bezpośrednio, działaczem wręcz, a sytuacją taką, kiedy ksiądz czy biskup ocenia z ambony czy w mediach od strony moralnej pewne posunięcia.
Do czego ma prawo, a najlepiej proszę Państwa samemu do kościoła pójść, chodzić, to wtedy zobaczymy, jak szeroka chociażby jest ta działalność społeczna, charytatywna, ale także misyjna polskiego kościoła, to się do mediów w ogóle nie przebija. Bardzo dziękuję za to spotkanie, pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to oczywiście Radio Warszawa, współgospodarz tego programu, Katolickie Radio w Siedlcach, w Podlasie w Siedlcach, także Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Stanisław Janecki był gościem, ksiądz Henryk Zieliński, Rafał Pożyciński, Eryk Misiewicz, Michał Karnowski.
14 jutro. Lipca, tylko Francuzi.
Jutro.
Tylko Francuzi.
A, to słuchajcie, są lepsze.
Selekcjoner powiedział, że wszystko, co osiągnął w wczoraj Chorwacji, osiągnął.
Niestety antena została przejęta przez gości. Ja się żegnam. Do zobaczenia.